Taki wstęp. Mam trochę wrażenie, że ten film, który oglądaliśmy, to była wersja dla Europejczyków. Taką, że można było puścić, jak są dzieci w kościele. A potem, jak słyszeliśmy, sytuacja często wygląda dużo bardziej poważnie. Że ludzie są z powodu wiary w Jezusa zamykani w więzieniach, torturowani, czasami zabijani, rozdzielani od rodzin, zabierane im są dzieci, zabierane im są żony, mężowie wtrącani do więzienia. I ta sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. I za każdym razem, kiedy słyszę, kiedy jest przypominane o prześladowanym kościele, to gdzieś w głowie mi się odblokowują historie, o których przeczytałem głównie w okolicach Chin i kościoła, który tam powstaje, który się rozwija, gdzie ludzie się nawracają, oddają swoje życie Bogu w grubych tysiącach, mimo tych wszystkich okoliczności. I dzisiaj troszeczkę o tym chciałbym powiedzieć, a tak naprawdę pytanie, które sobie zadaję sobie dwa pytania, kiedy słyszę takie historie. Po pierwsze, czy ja bym dał radę? I na to pytanie niestety nie znam odpowiedzi, bo może mi się wydawać, że dam radę, a jak będzie taka sytuacja, to się okaże. Apostoł Piotr też był pewny siebie, kiedy Jezusa zabierali na krzyż, a potem wiemy, jak to się skończyło. A drugie pytanie, które sobie zadaję i które mi się zawsze wraca do serca, to jest takie, trochę może zabrzmi to kolokwialnie, jakim cudem ci ludzie trwają do końca? Jakim cudem są gotowi na to, żeby nie tylko umrzeć dla Jezusa? Czasami sobie myślę, że to jest ta prostsza wersja, ale żyć w więzieniu przez na przykład 15 lat, być tam poniżanym i torturowanym i potem na przykład dopiero zabity. Albo żyć w sytuacji, kiedy wiesz, że twoja żona, twoje dzieci gdzieś są zupełnie w innym miejscu, w sumie nie wiadomo, co się z nimi dzieje, jak ich traktują i tak dalej. A oni mimo wszystko głoszą Ewangelię, trwają przy Bogu, nie rezygnują z tego, mając nawet często ofertę, wyrzeknij się Jezusa, a wrócisz do normalności. I kiedy sobie właśnie o tym myślę, z jednej strony jest to bardzo smutne, a z drugiej strony jest pocieszające, kiedy sobie odpowiemy na to pytanie. Bo kiedy myślimy właśnie dlaczego, jakim cudem ludzie mają siły, dlaczego się decydują w ogóle na taki styl życia tutaj na ziemi, takie poniżenie, takie traktowanie, to kiedy sobie odpowiemy na to pytanie, to myślę, że odbierzemy też coś, co jest cenne dla nas. I pierwszą rzeczą, która też tutaj padła w modlitwie, która przychodzi do głowy często, to jest właśnie ta obietnica życia wiecznego, ta perspektywa, że jesteśmy tutaj na chwilę, a potem będziemy z Bogiem wiecznie i to jest super. I tak, to jest jeden z powodów, ale znając nas, znając siebie, trochę czytając o psychice ludzkiej, to ciężko nam jest wytrwać wiernie w trudnościach, których moglibyśmy uniknąć, tylko na podstawie obietnicy, która zrealizuje się za 60 lat. Tylko na podstawie obietnicy, która zrealizuje się na 60 lat. Jest naprawdę bardzo mało ludzi, którzy są w stanie jakby motywować się i trwać w tym, co jest praktycznie niedoświadczalne do momentu spełnienia. I wiem, że przykład ten jest nieadekwatny, ale tak samo nasze życie do ich życia jest nieadekwatne. Taki bardzo trywialny przykład. Czy jak wielu z nas, którzy kiedykolwiek może byliście na diecie albo coś, wytrwałbyś w tej diecie przez 2 lata, nie widząc ani grama rezultatów, tylko z obietnicą, że za 2 lata, które dzisiaj mamy, 21 listopada 2023 roku schudniesz 15 kilo w nocy, z 21 na 22. Wiem, że przykład jest zabawny i trochę nieadekwatny, ale chcę nam pokazać, że nam, ludziom, ciężko jest żyć, trwać w trudach, naprawdę w takiej bardzo niewygodnej sytuacji, tylko na podstawie obietnicy, która jest niedoświadczalna przez cały okres twojego zmagania. I niewielu ludzi potrafi tak żyć, naprawdę niewielu. Więc to jest jeden z powodów. Myślę, że mniejszość. Ale drugi, który napawa mnie dużą radością i dużą taką dużym dziękczynieniem dla Boga, i on też tutaj padał, myślę, że wiecie, o co chodzi. To jest coś, co mamy zarówno my, jak i oni. Mamy do tego dostęp my, jak i oni. I to jest realna relacja z Bogiem. Realna i rzeczywista relacja z Bogiem. To jest to, że doświadczasz Jego miłości, Jego pocieszenia nie w niebie dopiero, ale w momentach, kiedy jest to potrzebne, w momentach, kiedy jesteś tutaj na ziemi. I tak naprawdę, jeżeli pomyślimy sobie o naszej relacji z Bogiem i szczerze, że tak powiem, staniemy przed sobą, to trwamy w niej nie dlatego, że my jesteśmy tacy wspaniali, nie dlatego, że mamy taką silną wolę, ale dlatego, że Bóg jest dobry i wierny każdego dnia, nawet jeżeli tego nie zauważamy. Doświadczamy Jego dobroci, doświadczamy Jego pocieszenia, doświadczamy Jego bliskości i to powoduje, że kiedy przychodzi trudna sytuacja, to dalej trwamy, dalej jesteśmy przy Nim. I kiedyś słyszałem, żeby trochę podeprzeć to twierdzenie, właśnie słyszałem wywiad jednego pastora z Chin, który, jego historia była z grubsza taka, oddzielony od rodziny, nigdy nie dowiedział się, co się dzieje z jego dziećmi, z jego żoną, trafił do więzienia, gdzie był właśnie torturowany i zmuszany do różnych niewolniczych prac. I trwało to jakieś 15 lat. Po tych 15 latach udało się go uwolnić i trafił do Stanów Zjednoczonych, także, że tak powiem, razem z rodziną, więc to jest jakby w pewien sposób happy endem się skończyła ta historia. Ale zaraz po przyjeździe do Stanów zadali mu pytanie tam w czasie jednego wywiadu, jak się czuje i jak mu tutaj jest w Stanach. I pierwsze, co powiedział, to to, że on trochę się dziwi i nie rozumie, dlaczego chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych nie głoszą non-stop Ewangelii. Dlaczego ciągle nie opowiadają o Jezusie? Przecież wy macie tak dobrze, nikt was nie prześladuje, nikt z wami nic złego nie robi. No i ten redaktor odpowiedział, no bo wie pastor, to jest tak, że no niektórzy nie wiedzą jak, niektórzy boją się odrzucenia, niektórzy boją się, że wyjdą jakoś na nienowoczesnych. I on wtedy się tak zasmucił i mówi, aha, bo ja myślałem, że dla Jezusa to nawet warto umrzeć, a nie tylko dać się ośmieszyć. I ja nie mówię tego, żebyśmy się poczuli jakoś oskarżeni czy coś takiego, ale żeby pokazać, że to, co ten pastor miał i to, co go trzymało przy życiu i w wierności przez te 15 lat, to było to, że Jezus był dla niego kimś bliskim i kimś ważnym. Bo jesteś w stanie oddać życie tylko za osobę, którą naprawdę kochasz. Jesteś w stanie naprawdę bardzo się poświęcić tylko dla tych, na których naprawdę ci zależy. I chciałbym właśnie, żebyśmy potraktowali to jako wstęp, bo to, o czym chciałbym mówić, to o tym, jak my możemy zbudować taką właśnie relację. Relację z Bogiem, która jest realna, która jest rzeczywista, która umacnia twoje życie i prowadzi do tego, że wydaje ono dobry owoc i przynosi błogosławieństwo nie tylko tobie, ale ludziom dookoła. I wiem, że ten temat w Kościele bardzo często wybrzmiewa, ale widocznie jeszcze musimy trochę poćwiczyć, żeby być w tym wprawni. I pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, to jest to, że kiedy Bóg nas stwarzał, to stworzył naszego ducha, duszę i ciało. I stworzył ducha po to, aby duch miał relację z Nim. Stworzył duszę po to, żeby była w relacji z Nim i ze światem, który jest dookoła nas. Relacje między nami są na poziomie duszy. I stworzył ciało, żeby miało interakcję i było jakby w odnoszeniu tutaj do tego całego świata, tak, że można było chodzić, zwiedzać, oglądać, podziwiać i tak dalej. I po co to wszystko mówię? Mówię to po to, że jeżeli jesteś osobą, która pierwszy raz może jest tu z nami, albo nigdy nie słyszałeś o czymś takim jak nawrócenie albo nowonarodzenie, to jesteś w miejscu, w którym twój duch jeszcze nie jest ożywiony dla Boga, który potrzebuje, aby, tak jak Biblia mówi, potrzebuje się na nowo narodzić. Bo to jest pierwszy krok, żeby zbudować jakąkolwiek relację i mieć jakikolwiek możliwość rozmowy z Bogiem. I nie jest to bardzo skomplikowane. Jeżeli w twoim sercu uwierzysz w Jezusa Chrystusa, w to, co zrobił na krzyżu, w Jego śmierć, Jego zmartwychwstanie, i zdecydujesz się poddać Mu swoje życie, to gwarantuję Ci, że doświadczysz czegoś, co się nazywa nowe narodzenie i zauważysz to. To nie będzie tak, że to będzie tylko teoria, ale zauważysz, że Bóg staje się realny powoli w Twoim życiu. I to jest to minimum. Ale tak jak wspomniałem, jest ten drugi aspekt, który z naszej istoty, który też się odwołuje do relacji z Bogiem, i to jest dusza. I to jest aspekt, i dusza jakby w tej całej relacji z Bogiem często przez chrześcijan jest trochę pomijana. No bo z duszą są problemy, no umówmy się. Nasze myśli nie zawsze są takie, jakbyśmy chcieli. Nasze emocje też nie są takie, jakbyśmy chcieli. Decyzje, które podejmujemy, nie zawsze z nich jesteśmy dumni. Ale Bóg stworzył też duszę po to, aby miała relację z Nim. Dlatego chociażby czytamy, że celem wiary jest zbawienie dusz waszych. One naprawdę są ważne. I żebyśmy to sobie troszeczkę wyobrazili, to jeżeli sobie przypomnisz swoją relację z Bogiem, jeżeli już jesteś kilka lat wierzącym, to zaczęło się od momentu twojego nawrócenia i najprawdopodobniej wygląda ona tak troszeczkę, idzie do góry, ale jest na niej taka sinusoida. Jest trochę lepiej, trochę gorzej, trochę lepiej, trochę gorzej. Tak przynajmniej jest nasza perspektywa. Nie wiem, czy tak macie, ze wszystkimi, z którymi rozmawiałem, to tak mają. Kiedyś nawet zrobiliśmy taki eksperyment na grupie domowej, żeby każdy narysował właśnie wykres jego relacji z Bogiem. Każdy jeden wyglądał mniej więcej podobnie. Trochę lepiej, trochę gorzej, trochę lepiej, trochę gorzej. I mówię to po to, żebyś sobie uświadomił, że to jest normalne. Że to, że z twojej perspektywy jest trochę lepiej, trochę gorzej, trochę lepiej, trochę gorzej, to znaczy, że żyjesz. To znaczy, że jesteś człowiekiem. To znaczy, że naprawdę gdzieś masz tą duszę i Bóg chce, abyś jej używał także w tej relacji. I jeszcze, jak sobie nawet dłużej o tym pomyślisz, to drugą rzecz, którą zauważysz, to to, że na początku te wahnięcia, na początku twojego życia z Bogiem są dużo większe. Albo częściej się zdarzają. Przykład? Kiedy świeżo co nawróciłeś się i idziesz w takim radości zbawienia i zdarzy ci się popełnić grzech, to często bardzo dużo trwa jakby to, żeby przyjąć od Boga to, że On ci znowu przebaczył. Często wtedy ludzie żyją w jakimś potępieniu, poczuciu takiej winy. Mimo że wyznali to i Bóg już dawno im to przebaczył, to gdzieś nasza dusza no niestety nam mówi, że to nie tak łatwo. To nie tak szybko nie przychodzi. Ale w momencie, kiedy już wierzysz, jakby znasz Boga dłuższy czas i poznałeś Go i twoje sposób myślenia się zmienił, chociażby przez czytanie Słowa Bożego, to te wahnięcia są już dużo mniejsze, ponieważ wiesz, że nawet jak twoja dusza albo ktokolwiek ci mówi, że Bóg ci tego nie przebaczy, to ty wyciągasz Biblię i mówisz, hola, hola, prawda jest zupełnie inna. Te wahnięcia będą dalej, ale będą coraz mniejsze. Więc mówię to po to, żebyś w momencie, kiedy właśnie jesteś w tym może swoim dołku, to żebyś się specjalnie tym nie przejmował. Żebyś nie mówił, że Bóg od ciebie się odwrócił. Dlatego, że Bóg się nigdy od ciebie nie odwraca. Dlatego, że to, że czasami jest naprawdę super i wstajesz przed Bogiem w modlitwie i masz wrażenie, że zaraz to pomieszczenie, w którym się modlisz, zacznie się palić albo trząść z powodu tego, jak blisko jest Bóg, to w innej sytuacji, kiedy jest ta taka dolina, powiedzmy, i zaczynasz modlitwę i de facto idzie jak po gruzie, to wcale nie oznacza, że jesteś w złym miejscu albo że Bóg się od ciebie odwrócił. Po prostu. Może jest taki etap właśnie w twoim życiu. Może jakieś okoliczności spowodowały, że jeszcze nie jest, że czujesz to inaczej, niż tak naprawdę jest w rzeczywistości. Więc to jest punkt pierwszy. Ale drugi punkt, myślę, że i taki wstępny, a drugi myślę jest dużo, dużo trudniejszy do realizacji. Bo kiedy mówimy relacje z Bogiem, ten termin jest tak często używany w Kościele, w świecie protestanckim, że jak poczułem, że mam głosić o to kazanie, to mówię, współczuję wam, bo chyba pośniecie. Bo kto by chciał po raz 358 słyszeć o relacji z Bogiem? Więc postaram się zrobić tak, żebyście nie zasnęli. Ale druga myśl, która zaraz mi przyszła to do głowy, to jest to, że to chodzi naprawdę o relacje. Więc jeżeli jesteś osobą, która lubi kazania typu 7 kroków do, 13 kroków i pół do tego, aby osiągnąć to i to, to to kazanie zupełnie takie nie będzie. Właśnie dlatego, że relacja jest czymś, czego nie da się ubrać w ramkę. Dlatego, że relacja jest czymś, co nie ma dna. Zawsze można pójść głębiej. Nawet na poziomie ludzkim małżeństwa z 50-60-letnim stażem mówią: ja ciągle jestem zdziwiony, co ta moja żona wyprawia. Albo w drugą stronę mąż wyprawia. Dlatego, że nawet człowiek nie jest do drugi człowiek nie jest do nas do zgłębienia w taki szybki i łatwy sposób. A co dopiero Pan Bóg. Więc zacznijmy od podstaw. I pamiętajmy o tym, że naprawdę to jest relacja. Naprawdę dynamiczna relacja. I oczywiście, kiedy mówimy relacja z Bogiem, to jestem na 90% przekonany, że wszystkim otworzyły się szufladki z dwoma hasłami. Modlitwa i czytanie. To o tym też się mówi non-stop w Kościele. I kiedy sobie pomyślimy o chrześcijanach i porozmawiasz z jednym, z drugim, z trzecim, to najprawdopodobniej odkryjesz to, że dzielimy się na dwie grupy. Pierwsza grupa to są ci, co bardziej lubią się modlić, a troszeczkę mniej lubią czytać słowo. Nie mówię, że tego nie robią, ale jakby co wolisz, to ci odpowiedzą prosto: wolę się modlić. A druga to są ci, którzy powiedzą: ja wolę czytać, a modlić też się modlę, ale jak mam wybierać, to wolę czytać słowo. I chcę ci powiedzieć, niezależnie do której grupy należysz, że nie da się zbudować relacji z Bogiem bez jednego ani bez drugiego. Że nie, ponieważ to jest naprawdę relacja, to potrzebujesz i czytać Słowo Boże, i potrzebujesz się modlić. I chciałbym wam pokazać dlaczego. W liście do Hebrajczyków, 4 rozdział, 12 werset, jest znany bardzo cytat na temat, czym jest Słowo Boże. Gdyż Słowo Boże jest żywe, skuteczne, ostrzejsze niż jakikolwiek obosieczny miecz, przenika ono aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne jest osądzić zamysły i zamiary serca. W tym fragmencie bardzo krótko jest opisane mniej więcej to, jak działa Słowo Boże i tak naprawdę jaką rolę ono ma w relacjach. Bo tak naprawdę, kiedy czytasz Słowo Boże, to jest tak, jakby Bóg mówił do ciebie. To jest to, co jest napisane tutaj. Słowo Boże rozdziela w tobie to, co jest duszewne, od tego, co jest duchowe. I to, co jest duszewne, jest powykręcane przez to, jak zostaliśmy wychowani, czego doświadczyliśmy w swoim życiu, jak ludzie nas poranili, jak zostaliśmy ukształtowani przez całą tą kulturę. Słowo Boże to jakby prostuje i pokazuje, jaka jest prawda duchowa na twój temat. Kiedy z jakiegoś powodu zostałeś odrzucony w swoim życiu, czy to przez rodziców, czy to przez kolegów, czy to przez, nie wiem, pierwszą, drugą miłość, obojętnie, to w Słowie Bożym, z ust Boga, przez Słowo Boże usłyszysz, że jesteś cennym skarbem, że jesteś drogocenną perłą w Jego oczach, że jesteś kimś, dla którego On przyszedł na ziemię i oddał swoje życie, bo tak bardzo cię umiłował. To jest list de facto napisany przez Boga do nas i sposób, w jaki Bóg mówi do każdego z nas najczęściej. Tam się dowiesz jak o swojej wartości. Tam się dowiesz o tym, jaki jest potencjał w tobie i jak do wielkich rzeczy Bóg cię powołał. Tam się dowiesz o tym, jakie Bóg ma myśli o tobie i jakie plany przygotował dla twojego życia. I wiele, wiele innych dowiesz się ze Słowa Bożego. Dowiesz się, jaki jesteś naprawdę. I nie wiem, czy już złapaliście to, o czym mówię, ale właśnie przez Słowo Boże to jest trochę taka bardziej jednostronna relacja. To jest miejsce, kiedy Bóg mówi do ciebie. To jest miejsce albo narzędzie, kiedy Bóg jakby wkłada rzeczy, objawia rzeczy w twoim sercu. Prostuje ścieżki, które zostały powykrzywiane. To jest ten aspekt relacji, kiedy Bóg wchodzi w twoje życie. Inny fragment bardzo znany jest o tym, że słuchanie słowa jest jak przeglądanie się w lustrze. Stajesz i widzisz. Z tym jest dobrze, okej, włosy dobrze leżą, wszystko jest okej, tak? W tych rzeczach nie nawalam. Ale zobaczysz też, że gdzieś tutaj się umazałeś, gdzieś może koszula nie najlepiej leży. To wszystko też zobaczysz w Słowie Bożym i to będzie wtedy narzędzie do tego właśnie, żeby korygować twoje postępowanie, twoje sposoby działania, motywy i tak dalej. Ale dalej raczej będzie to sposób mówienia Boga do ciebie. Więc tego bardzo potrzebujemy. Bez tego nie pójdziemy dalej. Ale jest ten drugi aspekt. Modlitwy. Kolejność przypadkowa są równie ważne. Bo modlitwa jest to okazja na relację w drugą stronę. Kiedy to ty bardziej mówisz do Boga, niż Bóg mówi do ciebie. Tak to zazwyczaj wygląda. I kiedy myślimy o modlitwie, to często nam przychodzi, a to uwielbienie, dziękczynienie, tak, to są wszystko bardzo ważne rzeczy. Ale jak w każdej relacji, nie da się zbudować relacji bez otwarcia serca. I Bóg swoje serce ma dla nas otwarte. I w Słowie Bożym między innymi o tym usłyszysz. Na każdej karcie Ewangelii będziesz o tym czytał. Ale modlitwa to też jest miejsce, i już pominę tutaj ten aspekt trochę uwielbienia, dziękczynienia, bo to, do czego chciałbym nas zachęcić i wracając do tej myśli, to jest naprawdę relacja, to do tego, że to jest okazja, abyś ty otworzył swoje serce przed Bogiem. Ale jak? Nie wiem, czy mieliście okazję kiedyś poczytać sobie tak w dłuższym ciągu psalmy, ale jak się troszkę dłużej poczyta psalmy, tak kilkanaście, kilkadziesiąt pod rząd, to można zauważyć, że bardzo często jest pewien wzorzec tego psalmu. Że psalm się zaczyna od tego, że psalmista narzeka albo mówi, że mu jest ciężko, mówi o tym, co przeżywa. I kiedy już się wygada, to potem wraca do tego, jaki jest Bóg, uwielbia Go, dziękuję Mu i tak dalej, i tak dalej. I to mi pokazuje pewien aspekt modlitwy, o którym czasami zapominamy, a który jest bardzo ważny do tego, aby zbudować naprawdę głęboką relację z Bogiem. To, żeby na modlitwie dzielić się z Bogiem swoim sercem. Ja wiem, Bóg wie wszystko, przecież nie muszę Mu mówić. Moja żona też dużo rzeczy wie, co się u mnie dzieje, bo widzi, ale dalej chce to usłyszeć. I z Panem Bogiem jest podobnie. Więc kiedy przychodzisz na modlitwę, kiedy stajesz przed Bogiem, zachęcam cię, żebyś, nie musisz od tego zaczynać, ale żeby był czas, kiedy po prostu pomodlisz się tym, co masz w swoim umyśle, w swoim sercu. Jeżeli właśnie jest trudny czas w twoim życiu, po prostu zacznij się modlić w ten sposób i powiedz o tym Bogu. Panie, nie radzę sobie z tym i z tym. Widzisz, że próbuję, już jestem tym zmęczony. Nie wiem, czy kiedyś tak się modliłeś. Już mam tego serdecznie dość. Jeżeli coś nie zrobisz, to ja po prostu się rozłożę zupełnie. I kiedy już rzeczywiście wylejesz swoje serce przed Bogiem i Bóg przyjdzie z pocieszeniem może, albo stwierdzisz, dobra, koniec tego marudzenia, bo przecież Słowo Boże mi przypomina, że Bóg jest wierny, więc podziękuję Mu za to, że nawet w tej sytuacji On jest ze mną. Ale ten aspekt odtworzenia serca przed Bogiem jest bardzo ważny, jeżeli chcemy pójść głębiej w naszej relacji. Jeżeli chcemy, aby rzeczywiście ta relacja była dwustronna. Ale może będzie też dzień, że po prostu jesteś w pełnej radości. Nie mówię, że zawsze to, co jest w naszym sercu, to jest narzekanie i trud. Bo często są dni, kiedy jesteśmy pełni radości i dziękczynienia, więc po prostu zacznij modlić się od tego. Zacznij swój czas modlitwy, kiedy stajesz jakby w wydzielonym czasie przed Bogiem, właśnie od tego, co jest w twoim życiu. Podziel się swoim sercem. Czy to jest trudne, czy jest coś trudnego, czy to jest coś radosnego. I pozwól Bogu, żeby On mówił ci na ten temat, żeby uzdrawiał to, co potrzeba, albo po prostu, żeby razem z tobą się cieszył z tego, jak ty jesteś zaskoczony Jego dobrocią. Bo czasami o tym aspekcie właśnie zapominamy. To jest ciągle abecadło tej relacji. Przejdziemy zaraz jeszcze do trochę trudniejszych rzeczy. Druga rzecz, o której słyszeliście z tego miejsca, ale muszę ją podkreślić, to jest to, że nie istnieje coś takiego jak spontaniczne budowanie relacji. Jeżeli jesteś w swoim miejscu w życiu, gdzie funkcjonujesz na zasadzie, jak czuję, to się pomodlę. Jak mam przekonanie, to poczytam Boże Słowo. To nie jest sposób na zbudowanie głębokiej, trwałej relacji, która pozwoli ci przetrwać naprawdę trudne czasy. To nie jest sposób na to, żeby naprawdę wejść głęboko w relacji z Bogiem. No niestety nie da się. Niestety okazjonalnie nie da się nic zbudować. Samo przez przypadek nic się nie wydarzyło. Jeżeli nigdy o tym nie myślisz, bo tak twoje życie wygląda tak, że generalnie o Bogu myślisz tylko w niedzielę, a nie ma ani chwili refleksji, rozumiem, może być zabiegany, może być naprawdę trudny czas, ale nie ma chwili refleksji, że pomyślisz o Bogu, pomyślisz o Jego sprawach, pomyślisz, co u Niego słychać. Znajdziesz, spróbujesz wyrwać czas, jakkolwiek, na relację z Nim, to nie jest sposób na to, żeby zbudować tą relację. I jeżeli będziesz o tym myślał, gwarantuję Ci, że znajdziesz sposób. Jakieś 3 tygodnie temu pastor Roni mówił o tym, że on znalazł sposób taki, że tak powiem, mieszał beton na budowie i się modlił. Spoko. Znam kolegę, mam kolegę, który w podstawówce dostał od WF-isty zadanie. W ciągu miesiąca trzeba zrobić 1000 pompek. Podstawówka tam, 6. czy 5. klasa. Więc no, jeszcze wtedy za dużo krzepy nie miał, więc to 10 pompek był wyczyn. Więc robił te pompki tak rzetelnie i przeczytał fragment Bożego Słowa, że ćwiczenie fizyczne przynosi mizerny efekt, ale pobożność do wszystkiego jest dobra. Więc wiecie, co wymyślił? Podłożył sobie Biblię na podłogę, robił pompki i czytał. Bo stwierdził, że szkoda, tego nie może zaniedbać, ale tak mu zależy na relacji z Bogiem, że on nie może poświęcić więcej czasu na pompowanie niż na czytanie Słowa Bożego. Jeżeli chcesz, to znajdziesz sposób. Jeszcze inny? To sprawdziłem sam. Jak czegoś nie zaplanujesz, no to się nie wydarzy często. I był okres w moim życiu, że dużo się działo i tego czasu na modlitwę było mało, więc sobie wpisałem przypomnienie, jak jest przerwa w pracy, to idź się pomodlić. No ale w pracy gdzie? No salki konferencyjne zajęte. No jakby na open space średnio, to sobie jakby Bóg daje pomysły. Wychodziłem przed budynek, przed drzwi firmy. Brałem telefon do ręki, żeby nikt głupio nie patrzył, że gadam do siebie. Przykładałem do ucha i się modliłem. Więc jak ktoś chce numer do Pana Boga, to jeszcze mam w telefonie, mogę się podzielić. Jeżeli chcesz, jeżeli ci zależy, znajdziesz sposób. I czasami 3 minuty wyrwane jakby z twojego życia są dużo cenniejsze niż godzina w momencie, kiedy naprawdę masz wakacje albo jesteś w Gołuniu. Są momenty w życiu, gdzie jest potrzebna godzinna modlitwa i takie naprawdę długie trwanie przed Bogiem, ale bardzo cenne i bardzo ważne są momenty, kiedy wyrywasz czas, bo ci zależy na tym, aby przybliżyć się do Boga i Go poznać. Więc sama z siebie relacja się nie wydarzy. I to dalej jest zabecadło i tutaj trochę zaczynają się schody. Bo w tym wszystkim, w tym czytaniu, w tej modlitwie można to robić źle. I wtedy będziesz tylko czuł frustrację. Że nie ma efektów, że nie ma owocu, że de facto męczysz się, ale to nic ci nie daje. I powodów tej frustracji może być kilka. Jeden, powiem taki, o którym nie będziemy mówić. Czasami tak jest. Bóg daje doświadczyć takiego czasu, kiedy nic złego nie zrobiłeś, nie było żadnego zaniedbania z twojej strony, a jednak masz wrażenie, że jesteś w takiej próżni, pustyni, jakkolwiek ciemnicy, jakkolwiek to nazwiesz. Bóg czasami daje ci doświadczyć takiego czasu, ale nie non-stop. Więc żeby to nie było dla nikogo wymówką, że ja nie mam teraz relacji z Bogiem, bo Pan Bóg po prostu mi taki wydzielił czas. To jest naprawdę sporadyczne i to się dzieje rzadko w życiu. Zazwyczaj przed jakimiś naprawdę dużymi przełomami. I wtedy rzeczywiście nie ma zaniedbania. Ty trwasz w modlitwie, trwasz w czytaniu słowa, angażujesz w to całe swoje serce, ale masz wrażenie, że po prostu idzie jak no nie idzie. Idziesz jak po pustyni. To jest moment, kiedy trzeba okazać się wiernym i poczekać, kiedy Bóg stwierdzi, dobra, wychodzimy z tej pustyni. To jest to, jakby ta nagroda w cudzysłowie za twoją wierność. I o tym nie będziemy mówić. Bo drugą stroną, jakby drugim problemem jest to, że kiedy rzeczywiście jest taki dłuższy, przeciągający się czas, że ta relacja de facto niby robisz wszystko dobrze, a relacji nie ma, to możliwe, że robisz coś trochę źle. I dlaczego mówię trochę? Dlatego, że to, co doświadczysz w swoim życiu z Bogiem, to jest to, że im dłużej trwa twoja relacja z Nim, tym o drobniejsze rzeczy Bóg staje się zazdrosny i o nadrobniejsze rzeczy prosi cię, żebyś zwracał swoją uwagę. I pierwszą taką rzeczą, która jest podstawą podstaw też w tym aspekcie i której czasami zapominamy, to jest nasze serce. Nasze serce musi być w tym, co robimy. Nasze serce musi być w tym, co robimy. Jeżeli robisz coś dla Boga i możesz robić milion fajnych rzeczy, jeżeli nie ma tam w tym twojego serca, to efekt będzie mizerny, a na pewno nie pomoże w zbudowaniu relacji z Bogiem. Kiedyś słyszałem taką, żeby to zobrazować. Znajomy rozmawiał z jednym swoim kumplem, który jest szatanistą, czy tam satanistą, jak to się mówi. I ten szatanista mówi kiedyś coś takiego: ja was, protestantów, w ogóle nie rozumiem. Wy ciągle mówicie o tym, że z Bogiem trzeba mieć relacje. Ja rozumiem jakieś inne religie, rozumiem niektóre nawet nurty chrześcijańskie. Na zasadzie modlisz się 30 dni po 30 minut, to masz ten efekt. Przeczytasz Biblię 3 razy, będziesz miał to. Zrobisz to, to i to, konsekwencja jest taka. Ale was, protestantów, to ja nie rozumiem. Wy tylko tej relacji. I nie wiem, jak to brzmi w waszych uszach, ale mi od razu się nasuwają 2 myśli. Po pierwsze, to jest to, i to widać wśród sportowców, wśród ludzi tutaj sukcesu na świecie, że dużo łatwiejszą rzeczą jest trwać w dyscyplinie, niż zaangażować swoje serce, swoje emocje, swój trud, żeby zbudować głęboką relację. Że jakoś chyba nasz mózg jest tak skonstruowany, albo tak się nauczyliśmy funkcjonować, że dużo łatwiej jest trwać w rutynie i schemacie, niż podjąć trud i wysiłek, żeby zrobić coś, co dotknie serca drugiej osoby albo Boga. Niż otworzyć serce przed kimś innym. I to jest może jeden z powodów właśnie, dla którego twoje czytanie czy modlitwa od dłuższego czasu nie przynosi żadnego owocu. Bo może subtelnie gdzieś zgubiłeś to, od czego zacząłeś. Może właśnie usłyszałeś jedno, drugie, piąte kazanie, że trzeba się modlić i czytać słowo. No i czytasz to słowo, ale de facto tylko na zasadzie, bo kazali. A nie dlatego, że chcesz poznać autora. Ale nie dlatego, że chcesz spotkać się z kimś, kto jest dla ciebie cenny. I jeżeli to jest gdzieś celowe działanie, no to się nawróć, że tak powiem, delikatnie mówiąc, jeżeli chcesz zapracować na jakąś uwagę Boga. Ale czasami takie myślenie wkrada się bardzo niepozornie. To przykłady z mojego życia i to nie jest jakby jakaś odległa historia z ostatniego miesiąca. Kiedy zacząłem więcej się modlić, więcej czytać Boga, jakoś to sobie jeszcze, czy Bożego Słowa sobie to bardziej poukładałem. Bóg zaczął więcej do mnie mówić, naturalne. Gdzieś serce było przy tym, coraz więcej jakby Bóg odkrywał w swoich rzeczy przede mną, w swoim słowie. Czas modlitwy był super i naprawdę szło bardzo fajnie i owoce były tego naprawdę bardzo duże. I w pewnym momencie gdzieś zauważyłem, trwało po jakimś czasie, powiedzmy było 3 tygodnie, super. W pewnym momencie zauważyłem, że jakoś od tygodnia czytam tą Biblię i jakby zupełnie nic do mnie nie dociera. Tydzień czy tam 2. I to było zabawne, po prostu jak dzieciak się dałem podejść. To, co zauważyłem, to, że... Bo sobie zainstalowałem aplikację w telefonie i tam plan czytania sobie realizowałem. Że jest coraz więcej momentów, że czytam Biblię dlatego, że mam u góry napisane statystyka 86 dni. Absurd. Absurd. Wiemy, nikt z nas nie czyta dlatego Biblii, ale jeżeli lubisz numerki, jeżeli lubisz, po prostu jesteś gdzieś tam po politechnice, lubisz statystyki, nawet w taką prostą pułapkę możesz wpaść. Że możesz robić coś, możesz czytać Boże Słowo, dlatego żeby nie zepsuć sobie statystyk. Żeby, bo trzeba. Jeżeli coś takiego zdiagnozujesz u siebie, to super, to już jest pierwszy krok. Teraz wystarczy albo popracować nad twoim sercem i to jest metoda uniwersalna, albo metoda brutalna, zawalić jeden dzień, statystyki ci się wyzerują i nie masz tej pokusy. Rozwiązanie znajdziesz. Więc to jest taki trywialna rzecz, ale może trochę też podobny kierunek, trochę bardziej związany z modlitwą. Kiedy Właśnie był ten czas, kiedy zauważyłem te owoce tego wiernego jakby czytania, trwania w modlitwie, przychodzenia przed Bogiem w każdej możliwej chwili, gdzie tylko jakieś 3 sekundy się znalazło. To w pewnym momencie to, co się wkradło w moje serce, to było coś takiego, że tak bardzo, to było naprawdę subtelne, że tak bardzo nie chcę stracić tego, co mam, że będę się modlił. Nie wiem, czy czujecie. Że w pewnym momencie chęć bycia z Bogiem została zastąpiona jakby tym, że modlitwa i trwanie w Bożym Słowie sprawia, że Bóg jest dla mnie przychylny i daje mi tego owoce. Ciężko mi to trochę opowiedzieć, bo to jest na zasadzie bardzo takiego, gdzieś jakiegoś takiego sposobu myślenia i to naprawdę subtelnego. Nagle w pewnym momencie jakby obawa przed tym, że stracę coś, co jakby w cudzysłowie sobie wypracowałem, nie było tego myślenia wcześniej, przez ten okres modlitwy i czytania, była moją motywacją do tego, żeby dalej się modlić. I wiecie co? Nagle po prostu przestało to mieć sens, przestało to mieć smak, przestało to mieć jakąkolwiek jakość. Oczywiście to nie jest moment, żeby się poddawać, ale kiedy to zdiagnozujesz, po prostu wróć do, jakby twoją decyzją niech będzie, żeby wrócić do tego, co straciłeś. Przeprosiłem za to Pana Boga, stwierdziłem, Boże, przecież ja i tak tylko na Twojej łasce mogę polegać, nie wymodlę sobie czegokolwiek więcej i w 3 sekundy Bóg jakby przywrócił stan pierwotny. W 3 sekundy. Ale to była taka subtelna rzecz, która spowodowała, że moja relacja z Bogiem gdzieś już zaczęła nie być owocna, tak to bym nazwał. Więc jeżeli coś takiego masz w swoim życiu, to zachęcam, jakby żeby to zmienić i być wyczulony na takie aspekty. Więc to jest jedna z takich rzeczy. Jeszcze dwie. Druga, i to te dwie rzeczy, które teraz powiem, wydają mi się takie już, powiedzmy, raczej ich doświadczasz, jeżeli masz dłużej relację z Bogiem. Bo ostatnio się dowiedziałem, że jest coś takiego w teologii, czy jest taki termin jak grzechy powszednie. Wcześniej o tym nie wiedziałem i znalazłem sobie definicję, co to jest. W sensie to one dobre osoby obrazują, jakby pułapką, w którą możemy wpaść i która powoduje to, że nie idziemy głębiej w naszej relacji z Bogiem, to są grzechy powszednie. I znalazłem definicję, nie wiem, czy ona jest jakaś oficjalna, taka się wyświetliła, że grzechy powszednie to są te, które popełniamy wręcz nieumyślnie, przypadkowo. I kiedy o tym sobie przeczytałem, to od razu mi się akurat w tym moim planie czytania ostatnio miałem taką refleksję, jestem na Księdze Liczb. Tragedia, strasznie nudna księga, spisy ludności, prawo ofiarnicze. De facto czytać się tego nie da i ciężko nie zasnąć. I mówię, Boże, jak Ty możesz mówić do kogoś, ja wiem, że to jest Twoje słowo, ale jak Ty możesz mówić do kogoś przez Księgę Liczb? To jest niemożliwe przecież. Statystyka, no to jak w Głównym Urzędzie Statystycznym, no nie? I wiecie co? Sobie przeczytałem te grzechy powszednie i co mi się przypomniało? Kiedy jest prawo ofiarnicze w tej Księdze Liczb, jest coś takiego jak ofiara za grzech nieumyślny. I to mi pokazuje, że to, co może oddzielać Ciebie od Boga, to jest trochę taki twój nieumyślny grzech, albo taki, na który nie zwracasz uwagi, bo a taka kultura, tak zostałem, takie to jest normalne. I kiedy rzeczywiście, mówię, że to jest raczej na etapie, kiedy już dłużej chodzisz z Bogiem. Bo kiedy chodzisz dłużej z Bogiem, raczej nie masz już problemu z jakimś cudzołóstwem, z jakimiś, nie wiem, z pornografią, Bóg cię z tego pouwalniał, naprawdę, z kradzieżami, nieprzebaczeniem może nawet. Bądźmy szczerzy, jeżeli długo chodzisz z Bogiem i dbasz o relacje z Nim, z tych grubych grzechów Bóg naprawdę daje wolność i widać tego owoce. Ale zaczynają się właśnie czasami takie subtelności. I co to może być? Co to może być? I kiedy się rodzi problem? Nie rodzi się problem, kiedy robisz takie rzeczy i po prostu o nich nie wiesz. Problem się robi wtedy, bo tam dokładnie w Księdze Liczb jest napisane tak, jeżeli sobie przypomnisz o tym, że nieumyślnie coś zrobiłeś, to złożysz w ofierze za przebaczenie grzechów to, to i to. Problem robi się wtedy, kiedy uświadomimy sobie, że coś zrobiliśmy niewłaściwie, że to był grzech, nawet może nie taki z listy najgorszych, ale drobny grzech i stwierdzimy, a to nic takiego. Przykład? Może w trakcie rozmowy grupowej jakiejś była rozmowa wśród znajomych i sobie śmieszkowaliście, było wesoło. Zupełnie niechcący kogoś poniżyłeś. Zupełnie niechcący kogoś wyszydziłeś. I tego nawet nie zauważyłeś. No taka kultura, taki był klimat. Ale kiedy wracasz do domu i sobie o tym przypominasz, to proszę cię, nie rób tego. A, nieważne, nie rób tak. Przeproś Boga za to, co zrobiłeś. Nawet jeżeli to było nieumyślne. Bóg, czy tak powiem, piorunem nie rzucił w ciebie. Ale to był grzech. Jeżeli Bóg ci o tym przypomina, to był grzech. Wyznaj to przed Nim i powiedz, że Go za to przepraszasz. Może nawet nie musisz mówić tej osobie, bo możliwe, że jakby spłynęło to po niej albo już sobie z tym sobie ogarnęła. Nie zawsze trzeba po prostu wszystko od razu wyjaśniać, ale po prostu to zrób, nie składaj tego na półkę. A może jesteś szefem w pracy i jakiś pracownik cię gdzieś tam rozzłościł z jakiegoś powodu i zareagowałeś nieadekwatnie do sytuacji. Co to znaczy nieadekwatnie? Bez miłosierdzia, bez łaski, bez szacunku. Zajmij się tym, jeżeli Bóg ci to przypomina. Jeżeli na drodze stwierdziłeś, że to na wąskiej uliczce osiedlowej, to ja mam pierwszeństwo, bo to ja jestem ważniejszy niż ten kierowca jedący sprzeciwka i Bóg ci o tym przypomina, przeproś Boga za to. Kierowcy nie musisz, bo on już dawno pojechał, ale Boga za to przeproś. Kiedy Bóg przypomina ci o twoich grzechach powszednich, nie bagatelizuj tego, to jest 30 sekund. Co ja mówię? 13. Jezu, ja cię przepraszam, oj głupi byłem, naprawdę, nie mądrze to było, sorry. Tyle wystarczy, bo to pokazuje, na czym ci naprawdę zależy. Może mogą to być też myśli, może słuchasz, że tak powiem, no bardzo łatwo, jeżeli oglądasz wiadomości, wystarczy sobie włączyć dowolne wiadomości i łatwo pomyśleć coś o tych, którzy tam występują. Nie twoja to rola. Nie wiesz nawet, w jakiej są sytuacji, jakie decyzje muszą podejmować i tak dalej. Jeżeli Bóg ci to pokazuje, przeproś za to Boga. Także myślę, że to może być taka subtelna rzecz, która, jeżeli tego się nazbiera, może powodować, że nasza relacja z Bogiem nie stanie w miejscu po prostu. Zatrzyma się na pewnym poziomie i nie pójdziesz dalej, ponieważ bagatelizujesz rzeczy, które Bogu się de facto nie podobają. Nie potępiaj się tylko, proszę, z tego powodu, ale po prostu wyznaj to przed Bogiem i jak już znasz Boga przez jakiś czas, to będziesz wiedział, On ci to przebaczy. A druga taka rzecz, też raczej z tych takich na późniejszym etapie relacji, to jeżeli widzisz, że coś ma nawet pozór zła, to po prostu tego unikaj. Bo nie wiem, czy jeżeli dłużej właśnie chodzisz z Bogiem, to pewnie to zauważyłeś. Jeżeli jesteś osobą, która właśnie dłużej chodzi z Bogiem, to pewnie zaobserwowałeś taki mechanizm, że grzech nie dzieje się natychmiastowo jakby. To nie jest tak, że jest dobrze, dobrze, dobrze i nagle zgrzeszyłeś. Rzadko się tak zdarza. Zazwyczaj jest gdzieś jakaś myśl, jakaś okoliczność, jakiś ciąg takich jakby kroczków drobnych, które potem kończą się grzechem. I osoba, która jest świeżo nawrócona, zazwyczaj tego nie dostrzega i po prostu widzi grzech. Okej, zgrzeszyłem, pokutuję, nawracasz się i tak dalej, wszystko jest okej. Ale jeżeli jesteś dłużej osobą wierzącą, najprawdopodobniej już widzisz ten mechanizm, że zaczyna się od jakiejś myśli, jakiegoś wydarzenia, jakiejś okoliczności. Jeżeli tylko widzisz taki mechanizm, to jakby przerwij ten łańcuch już od razu. Nie pozwalaj sobie iść dalej. Nie pozwalaj o to, żeby ta droga dobiegła do końca, bo Bóg cię podniesie nawet jak już, że tak powiem, zgrzeszysz ostatecznie. Ale po co masz być w tym miejscu? Grzech rodzi tylko śmierć. I po co Bóg potem musi wskrzeszać zmarłych? Czy to relacje, które przez to zawalisz, czy cokolwiek innego? Więc jeżeli przychodzą ci jakieś grzeszne myśli, to ich nie kontempluj. Po prostu urwij je natychmiast. Powiedz, że Boże, ja wybieram Ciebie, nie będę o tym myślał. Jeżeli znasz siebie na przykład i wiesz, że Tak, tego typu myślenie na przykład. Okej, w tym roku oddałem tyle dziesięciny, może przestanę oddawać dziesięcinę do kościoła, szybciej spłacę kredyt. To jest pierwsza myśl. Druga myśl idzie, okej, to tutaj mogę zoptymalizować to, to i to i wtedy odłożę jeszcze więcej. A jak tutaj na tym przyoszczędzę, to będzie jeszcze lepiej. Ja będę miał jeszcze więcej. I samo oszczędzanie i zorganizowanie wydatków nie ma z tym nic złego. Ale jeżeli jesteś osobą, która widzi, że tego typu myślenie prowadzi do chciwości w twoim sercu, do skąpstwa, że to może być tylko łańcuszek, kiedy zaczynasz po prostu myśleć o pieniądzach i o tym, ile wydajesz i tak dalej, i potem stajesz się de facto chciwy albo takim tak zwanym dusi groszem, to przerwij to od początku. Przerwij to na pierwszym wstępie i powiedz absolutnie nie. Jak to przerwać? Czasami może wystarczy, że tak powiem, powiedzieć stop w głowie. Koniec, o tym nie myślę. I to bardzo często działa. A czasami trzeba zrobić coś na przekór. Tak jak z tymi moimi statystykami. Tak, jeżeli rzeczywiście masz problem z chciwością i z tym, że po prostu każdy grosz dla ciebie to jest jak życie, to może rozwiązaniem dla ciebie będzie teraz na przekór dać więcej. Spróbuj. Naprawdę warto jest spróbować, żeby się pokazało twoje serce, jako jest w tej sytuacji. I tych takich przypadków może być dużo i różne, bo tak jak mówiłem, relacja jest czymś bardzo głębokim i indywidualnym i każdy z nas jest innym, więc 7 kroków do czegoś nie zadziała. Te punkty, które wymieniłem, to jest jakiś podzbiór, który gdzieś przyszedł mi do głowy, do serca, z którym może ja się zmagałem. Nie wiem, jak jest u ciebie. Ale przede wszystkim zachęcam cię do tego właśnie, żebyś celowo angażował swoje serce i wydzielał czas na relacje z Bogiem. Bo prawda jest taka, że Bóg chce być jeszcze bardziej obecny, realny w naszym życiu. Bóg chce, żebyśmy mieli tą siłę, żeby nawet jeżeli przyjdą prześladowania, to przejść przez nie. Żebyśmy jakimś właśnie tym cudem, którym jest możliwość relacji człowieka z Bogiem, mieli siłę, żeby przejść przez życie zwycięsko. Pytanie tylko się rodzi, czy my też chcemy. A jeżeli chcemy, to czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę za to? Czy jesteśmy w stanie zapłacić cenę, żeby rzeczywiście tą relację z Bogiem mieć? Czy uznamy Jezusa za osobę, dla której warto coś poświęcić ze swojego życia? Nawet choćby takie proste rzeczy jak czas albo uwagę, albo zaangażowanie. Więc to, co chciałem powiedzieć dzisiaj, że relacja z Bogiem jest naprawdę relacją. Z podkreśleniem, bo słowo relacja już jest naprawdę. Z podkreśleniem słowo naprawdę. I tak jak myślisz o relacji, tak w uproszczony model ze współmałżonkiem i tam trzeba serca, tam trzeba odłożyć ten telefon, wyłączyć internet i patrzeć w twarz, jak się rozmawia. Tak samo z Bogiem trzeba uwagę, serce dać Mu w tej relacji. I nie bać się Go otworzyć. Nie bać się powiedzieć Bogu na zasadzie modlitwy, Panie Boże, nie wiem, różnie się modlimy, ale ja czasami się tak modlę, Panie Boże, ja już mam tego serdecznie dość. Nie ogarniam życia. Jakby tu jest problem, tutaj sobie nie daję rady, tutaj sobie nie daję rady. Weź coś tym zrób. No i zazwyczaj Pan Bóg mówi, to ty sobie coś z tym zrób, ja ci pomogę. Ale to jest sposób, w jaki akurat ja rozmawiam z Bogiem, nie musicie naśladować. Otwórz przed Bogiem swoje serce. Otwórz przed Bogiem swoje serce i jakby zachęcam cię, żebyś się modlił tym, co jest w twoim sercu, żebyś nie pomijał tego aspektu, kiedy przychodzisz do modlitwy. Kiedy czytasz Boże Słowo, miej w głowie tą myśl, czytam o kimś, który jest dla mnie najcenniejszy w życiu i ja chcę go poznać. Chcę poznać jego myśli, chcę poznać jego sposób patrzenia na świat, chcę poznać jego sposób reakcji na różne sytuacje, chcę zobaczyć, jak on myśli o mnie. Jeżeli będziemy pilnowali naszych serc i będziemy dbali o to, żeby podobać się jemu, to ta relacja będzie szła głębiej i głębiej i głębiej. Będzie się rozbijała, a może nie rozbijała, będzie, bo Bóg będzie zazdrosny o coraz drobniejsze rzeczy, ale Ty będziesz chętnie Jemu oddawał. Mówił, Panie, nawet tą drobnostkę, a jeżeli ona nawet ma pozór czegokolwiek, co mnie oddziela od Ciebie, to załatwiamy sprawę, nieważne, Ty jesteś dla mnie skarbem. I do tego nas wszystkich zachęcam. Do tego właśnie, abyśmy naprawdę mieli relację z Bogiem. Amen.